Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Budujcie pokój i jedność, wezwał Benedykt XVI młodzież Europy i Ameryki zjednoczoną na różańcowej modlitwie w połączeniu satelitarnym. Z aktualności dnia z księdzem Bogusławem Turkiem porozmawiamy o zwyczajnym konsystorzu w Watykanie. Mówić również będziemy o porwanym katolickim arcybiskupie Mosulu od rządu chaldejskiego. Natomiast audycja Wobec Islamu opowie o relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich w świecie azjatyckim. W sobotnim magazynie 1 marca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Ojciec Święty zachęcił młodzież akademicką Europy i Ameryki do budowania cywilizacji miłości wzorem wielkich ewangelizatorów tych kontynentów. W watykańskiej auli Pawła VI papież przewodniczył czuwaniu maryjnemu i modlitwie różańcowej. Zorganizowano je z okazji 6. Europejskiego Dnia Świata Uniwersyteckiego pod hasłem Europa i Ameryka razem, aby budować cywilizację miłości. Dzięki połączeniu satelitarnemu w modlitwę włączyli się także studenci z 5 miast europejskich i tyluż z obu Ameryk.
Toledo,
Aparecida,
Loja, Ecuador,
Napoli,
La Habana, Cuba,
Città del Messico,
Avignon,
Washington DC,
Bukureszt, Minsk.
Drodzy Polacy, pozdrawiamy Was jak najserdeczniej z Rzymu.
W słowie do młodzieży Benedykt XVI zauważył, że chrześcijaństwo ściśle i głęboko wiąże stary kontynent z tak zwanym Nowym Światem. Świadczy o tym miejsce, jakie w kulturze narodów tych kontynentów zajmuje Pismo Święte i liturgia. Niestety tak zwana zachodnia cywilizacja w pewnej mierze zdradziła swą ewangeliczną inspirację. Należy więc przeprowadzić uczciwą i szczerą refleksję, zrobić rachunek sumienia. Trzeba odróżnić to, co stanowi cywilizację miłości według Bożego zamiaru objawionego w Jezusie Chrystusie, od tego, co jest jej przeciwne, podkreślił Ojciec Święty.
Dzisiaj, młodzi Europejczycy i Amerykanie, Bóg wzywa was, abyście wraz ze swymi rówieśnikami na całym świecie współpracowali z Nim i aby duchowy pokarm Ewangelii odnowił cywilizację tych kontynentów oraz całej ludzkości. Wielkie miasta europejskie i amerykańskie stają się coraz bardziej kosmopolityczne, ale często brak im tego pokarmu, dzięki któremu różnice nie niosą podziałów czy konfliktów, ale prowadzą do obopólnego ubogacenia. Cywilizacja miłości jest wspólnotowością, to znaczy współprzeżywaniem różnic we wzajemnym szacunku, pokoju i radości w imię planu, który papież Jan XXIII budował w oparciu o 4 filary – miłości, prawdy, wolności i sprawiedliwości. Oto, drodzy przyjaciele, zadanie, które wam dziś powierzam. Bądźcie uczniami i świadkami Ewangelii, gdyż ona jest dobrym ziarnem Królestwa Bożego, to znaczy cywilizacji miłości. Budujcie pokój i jedność.
Siate costruttori di pace e di unità.
Na zakończenie czuwania papież w 7 językach, w tym po białorusku, pozdrowił młodzież łączącą się z nim w modlitwie. Po włosku zauważył, że Neapol i cała Italia potrzebują odnaleźć smak wspólnego zaangażowania na rzecz społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Życzył, aby i w tym młodzi byli przykładem. Następnie przekazał młodzieży płytę kompaktową z zapisanym w 5 językach tekstem swej ostatniej encykliki Spe Salvi.
Rano Benedykt XVI przewodniczył obradom zwyczajnego konsystorza publicznego w sprawie kanonizacji czworga błogosławionych, dwóch sióstr zakonnych, księdza oraz świeckiej tercjarki dominikańskiej. Wszyscy z nich beatyfikowani zostali przez Jana Pawła II. Ponadto podczas konsystorza papież włączył do grona kardynałów prezbiterów 5 purpuratów: Jorge Arturo Medina Esteveza, Dario Castrillona Oyosa, Lorenzo Antonettiego, Jamesa Francisa Staforda oraz Giovanniego Kelly. Ojciec Święty równocześnie potwierdził, że najstarszym stażem kardynałem diakonem jest obecnie kardynał Agostino Cacciavillan. Do zadań protodiakona należy m.in. ogłoszenie wyboru papieża, rozpoczynające się od słów Habemus Papam.
W Watykanie odbył się zwyczajny konsystorz w czterech właściwie sprawach kanonizacyjnych. W studiu ksiądz Bogusław Turek, michalita z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, przypomnijmy może na początek, skąd tradycja konsystorza przed ogłoszeniem nowych świętych?
Według dawnej już tradycji, przed ogłoszeniem kogoś świętym, papież zasięgał zdania kardynałów. Obecnie polega to na tym, że kilka miesięcy przed samą datą konsystorza wszyscy kardynałowie świata oraz biskupi rezydujący tutaj w Rzymie są proszeni o wyrażenie ich zdania na temat przyszłych kandydatów do wpisania do katalogu świętych. W tym celu jest im przesyłane tak zwane compendium vitae virtutum ac miraculorum, czyli skrót życia, cnót i cudów. Właśnie to kompendium zawiera krótki życiorys błogosławionych przyszłych świętych oraz opis historii przebiegu sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej. Do tego kompendium dołączona jest również scheda do wyrażenia swojej opinii, pozytywnej lub negatywnej. Data kanonizacji to jest decyzja osobista Ojca Świętego. Ojciec Święty podaje tą datę podczas specjalnego zebrania kardynałów i biskupów przebywających tutaj w Rzymie, na tak zwanym konsystorzu otwartym.
Proszę ojca, a jeżeli chodzi o ten otwarty konsystorz dzisiejszy? Były cztery sprawy.
Podczas tego konsystorza Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił, że podjął decyzję wpisania w poczet świętych czterech błogosławionych. Chodzi tutaj o błogosławionego Cayetana Errico, kapłana, założyciela, misjonarzy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, błogosławioną Marię Bernardę Bittler, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, misjonarek Maryi Wspomożycielki, następnie obłogosławioną Alfonsę od Niepokalanego Poczęcia, Mutatu Padatu ze Zgromadzenia Klarysek III Zakonu Franciszkańskiego oraz jedną świecką, tercjarkę dominikańską, błogosławioną Narcyzę od Jezusa Martillo Moran.
Czy mógłby nam ojciec przybliżyć tak bardzo krótko i zwięźle sylwetki nowych świętych?
Są to osoby bardzo bogate, jeżeli chodzi o przesłanie czy o życie. Na przykład błogosławiona Narcyza, świecka osoba, która przeszła drogą świętości, naśladując jedną ze świętych z Ekwadoru, świętą Mariannę od Jezusa de Parades y Flores. Życie błogosławionej Narcyzy było naznaczone stałymi cierpieniami, złączonymi z życiem, bardzo głębokim życiem kontemplacyjnym. Zmarła ona w wieku 37 lat w jednym z domów zakonu dominikańskiego, gdzie żyła jako tercjarka dominikańska. Cierpienie i choroba znoszone w duchu łączności z Chrystusem, z uśmiechem na twarzy, to jest jakiś taki rys charakterystyczny błogosławionej Narcyzy. Następna postać, błogosławiona Alfonsa, która pochodzi z Indii. Należy ona do kościoła rytu wschodniego, syro-malabarskiego. Będzie to pierwsza święta z Indii. Zmarła w wieku 36 lat. Po ciężkiej chorobie, która znosiła z heroicznym spokojem, charakterystyczną rzeczą dla jej duchowości, to jest duchowość franciszkańska, którą przyjęła i którą żyła w sposób pełny. Następna błogosławiona, która będzie wpisana w poczet świętych, to Maria Bernarda Bittler, pochodzi ze Szwajcarii. Takim rysem charakterystycznym jej życia to są misje katolickie. Pozostawiła własną ojczyznę, Szwajcarię, by udać się jako misjonarka do Ekwadoru, gdzie właśnie założyła to nowe zgromadzenie. Sióstr franciszkanek, misjonarek Matki Bożej Maryi Wspomożycielki.
Kolejny błogosławiony, który będzie kanonizowany już wkrótce?
To Cayetan Errico, kapłan, który również założył zgromadzenie misjonarzy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Charakteryzowała go miłość do Boga i do bliźniego, zwłaszcza biednego i opuszczonego. Poświęcił się ewangelizacji obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianiu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Pochodził z okolic Neapolu. Ojciec Święty podczas konsystorza ogłosił również datę kanonizacji. Będzie się ona 12 października tego roku.
Dziękujemy serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, naszym gościem był ksiądz Bogusław Turek, pracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Dziękuję za rozmowę.
Odrażającym czynem nazwał Watykan porwanie w Iraku arcybiskupa katolickiego kościoła chaldejskiego Paulosa Faradża Rajo. Papież zaapelował o jego szybkie uwolnienie. Podobne apele płyną z całego świata. Docierające z Iraku informacje pozwalają mieć nadzieję, że chaldejski arcybiskup żyje i że porywacze chcą prowadzić negocjacje w celu uzyskania okupu. Chaldejski arcybiskup został uprowadzony w piątek po południu, gdy wyszedł z kościoła po odprawieniu drogi krzyżowej. Terroryści zastrzelili kierowcę arcybiskupa i dwie towarzyszące mu osoby.
Każe to sądzić, iż ten kryminalny czyn został zaplanowany, stwierdza komunikat Watykańskiego Biura Prasowego. O uprowadzeniu hierarchy niezwłocznie powiadomiono Benedykta XVI. Papież wyraził bliskość z patriarchą chaldejskim, kardynałem Emanuelem III Daly i z całą doświadczoną wspólnotą chrześcijańską Iraku oraz z rodzinami ofiar. Zapewnił też o modlitwie, by naród iracki odnalazł drogi pojednania i pokoju.
Porwanie arcybiskupa Rajo to nie pierwszy akt przemocy wymierzony w jego osobę, podkreśla ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Podczas ataku terrorystycznego 7 grudnia 2004 roku zniszczono niemal doszczętnie jego rezydencję i kurię arcybiskupią. Na jednej z niewielu zachowanych ścian pozostał wówczas nietknięty obraz papieża Jana Pawła II. Arcybiskup Rajo, odprawiając nazajutrz mszę świętą w ruinach swojej rezydencji, powiedział w kazaniu: widzicie, Piotr, papież, pozostał nieustraszony na swoim miejscu i my będziemy brali z niego przykład. Od tamtego czasu chrześcijanie z Musulu, to znaczy starożytnej Niniwy, wielokrotnie doświadczali różnych form przemocy. Wystarczy wspomnieć zabójstwo księdza Rachida Aziza Gani i towarzyszących mu trzech subdiakonów, zabójstwa wiernych, którzy zmuszeni są skądinąd do zachowywania prawa islamskiego. W styczniu 2005 roku porwany został arcybiskup syrokatolicki Kasmusa, później na szczęście uwolniony. Porwania doświadczyli także inni księża. Największym dramatem chrześcijan irackich, katolików, prawosławnych, Asyryjczyków jest jednak to, że z powodu wojny niemal połowa uciekła z kraju i przypuszczalnie nigdy tam nie wróci.
W sobotę rano w Karamles odbył się pogrzeb kierowcy i dwóch ochroniarzy arcybiskupa Rajo zamordowanych w czasie porwania. Agencje podkreślają, że każdy z nich osierocił troje dzieci. Uczestniczący w pogrzebie chaldejski biskup Rabban Al-Kuas powiedział naszej rozgłośni, że chrześcijanie Mosulu coraz bardziej obawiają się o swą przyszłość. Pogrzeb zgromadził rodziny i przyjaciół zamordowanych, wielu księży oraz grupę wiernych. Modliliśmy się za Irak, za jego pokojową przyszłość, podkreślił biskup Al-Kuas. Podczas uroczystości przypomniano, że zmartwychwstanie Chrystusa jest większe niż nałożony na irackich chrześcijan krzyż. Przypomnieliśmy, powiedział biskup Al-Kuas, że miłość Chrystusa jest większa od całego zła wyrządzonego przez terrorystów.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w kontekście azjatyckim. Zaangażowanie wyznawców obu religii w dialog międzyreligijny uzależnione jest od ustroju państwa, w którym żyją, i warunków, w jakich wolno im praktykować własną religię. Wśród krajów azjatyckich można wyróżnić 5 kategorii relacji między chrześcijanami i muzułmanami. Do pierwszej należą Filipiny, gdzie chrześcijanie w stosunku do muzułmanów stanowią zdecydowaną większość i są też głównymi inspiratorami dialogu. Drugą kategorię tworzą kraje, gdzie chrześcijanie i muzułmanie są w mniejszości, a są to na przykład Indie, Sri Lanka, Birma, Japonia, Tajwan. W krajach tych do współpracy między obu grupami dochodzi najczęściej w zakresie określenia miejsca i roli mniejszości religijnych w życiu narodowym i społecznym. Kolejną grupę stanowią Chiny i Wietnam, których wyznawcy obu religii doświadczają podobnych trudności wynikających z ateistycznego charakteru tych państw. Mimo iż w ostatniej dekadzie stopień prześladowań na tle religijnym osłabł, religia uznawana jest w tych krajach za sprawę prywatną. Wyznawcy obu religii koncentrują się więc bardziej na kwestiach duchowych niż na manifestowaniu przynależności religijnej w sferze publicznej. Do czwartej kategorii zalicza się kraje pluralizmu religijnego, takie jak Malezja i Indonezja, gdzie chrześcijanie żyją w mniejszości. W Malezji chrześcijanom gwarantuje się wolność religijną, jednak w ograniczonym wymiarze. Oprócz utrudnień w działalności misyjnej, chrześcijanom zakazano nazywania Boga arabskim terminem Allah. W Indonezji który jest najliczniejszym krajem muzułmańskim, chrześcijanie stanowią około 11% ludności, z czego większość to protestanci. Indonezja szczyci się długą tradycją pluralizmu religijnego, co znajduje wyraz w oficjalnym systemie państwowym zwanym Pancasila, 5 zasad. Pierwsza z nich głosi wiarę w jedność Boga. Konstytucja indonezyjska gwarantuje każdemu obywatelowi wolność wyboru religii, jednak wyznawanie jej nie powinno zakłócić harmonii religijnej i pokoju. Mimo iż islam wyznaje 90% Indonezyjczyków, oficjalnie uznanych jest 5 religii: islam, protestantyzm, katolicyzm, hinduizm i buddyzm, nadając Indonezji charakter państwa pluralistycznego. Ostatnią grupę stanowią kraje, gdzie islam jest religią państwową, jak na przykład Pakistan. Tam też sytuacja chrześcijan jest najtrudniejsza ze względu na dyskryminację i prześladowanie. W kontekście azjatyckim fundamentalistyczne środowiska muzułmańskie dążą do utworzenia państw wyznaniowych. Natomiast chrześcijanom zarzuca się często propagowanie laickiego modelu państwa na wzór zachodni. Istotnym problemem jest także rozbieżność między deklaracjami i zapisami konstytucyjnymi a rzeczywistością. Konstytucje muzułmańskich krajów azjatyckich zawierają wprawdzie zapisy gwarantujące niemuzułmanom wolność religijną, jednak państwa te dalekie są od przyjęcia zasady pluralizmu religijnego. Do najtrudniejszych kwestii bezpośrednio wpływających na relacje chrześcijańsko-muzułmańskie należą małżeństwa mieszane, działalność misyjna i edukacja religijna. Ze względu na restrykcyjność prawa muzułmańskiego, biskupi azjatyccy jednoznacznie odradzają zawieranie małżeństw mieszanych. Największym zagrożeniem dialogu jest postępująca islamizacja i radykalizacja skrajnych ugrupowań muzułmańskich. Jednak przeszkodą w realizowaniu idei dialogowych są nie tylko fundamentalistyczne środowiska muzułmańskie, lecz także bierność i zachowawczość chrześcijan. W związku z tym biskupi katoliccy zarówno na poziomie kontynentalnym, jak również na konferencjach episkopatów poszczególnych krajów wzywają katolików do dialogu z muzułmanami. Opracowano nawet odpowiednie struktury w celu promowania dialogicznych form współżycia i współpracy między wyznawcami obu religii. W ramach Federacji Konferencji Biskupów Azjatyckich działa Biuro Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, którego celem jest propagowanie idei dialogu oraz motywowanie i przygotowanie chrześcijan do dialogowych kontaktów. Już w 1979 roku w dokumencie opracowanym przez Episkopalne Instytuty do Spraw Kontaktów Międzyreligijnych biskupi określili 3 podstawowe formy dialogu, do których zaliczyli dialog życia, dialog formalny i dialog teologiczny. O ile dialog teologiczny pozostaje sprawą specjalistów, o tyle dialog formalny powinna angażować się grupy tych chrześcijan i muzułmanów, na których z racji pełnionych funkcji społecznych i politycznych spoczywa odpowiedzialność za dobro wspólne. Podstawą każdej formy dialogu jest dialog życia, w którym mogą uczestniczyć wszyscy. Niezależnie od zachowawczości wobec idei dialogu, podejmowane są w tym kierunku konkretne inicjatywy. Przykładem dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego na Filipinach są regularne spotkania przedstawicieli obu religii, które odbywają się od 1974 roku. Na uwagę zasługują wysiłki środowisk dialogowych w Indonezji, Bangladeszu, Malezji i Indiach. W każdym z tych państw podkreśla się inny aspekt wzajemnych stosunków. W Indiach dialog skupia się na dzieleniu się doświadczeniem religijnym. W Indonezji dotyczy kwestii rozwoju i edukacji. W latach 90. odbyło się kilka spotkań biskupów azjatyckich z przedstawicielami innych religii. Motywem przewodnim wszystkich spotkań była harmonia. To właśnie do tych spotkań nawiązał Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Asia.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa Werbisty kończymy sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.